o nazwie Stambuł Piotr Mateusz Bobołowicz rozmawiał z profesorem Peterem Starem. Posłuchajmy.
In fact, the word Istanbul.
W rzeczywistości słowo Stambuł pochodzi z języka greckiego.
Greek word Konstantinopolis, but it comes from...
Nie pochodzi od greckiego słowa Konstantinopolis, ale pochodzi od Istinpolin. Innymi słowy, do miasta, więc ruch do poli, do miasta. Nawet dzisiaj w Grecji można nazwać Konstantynopol i poli, miasto. Największe i najważniejsze w historii. Tak. Słowo Stambuł to greckie słowo, ale wiele nazw zostało zmienionych lub sturczonych. Teraz ich pochodzenie jest mniej jasne. Miasto takie jak Balikesir pochodzi od Apelia Akastra, starej bizantyjskiej greckiej nazwy. Istnieje kilka miast zwanych Bolu, jak Inebolu, i to wszystko są greckie słowa poli, ponownie, miasto. A w innych miejscach zmieniono ich nazwy, jest więc ciągłość i jest zmiana.
Z jakiego okresu pochodzi nazwa Stambuł?
Istanbul come from?
Cóż, myślę, że nawet w XIX wieku istniały różne nazwy tego miasta, odzwierciedlające różne warstwy historii, które są tutaj widoczne. Nadal można było powiedzieć Konstantinea i to wciąż była jedna z najczęściej używanych nazw. Jest wybita na monetach sułtana osmańskiego, ale był jednak ruch wśród patriotycznych Turków, aby odrzucić nazwę Konstantinea i użyć nazwy Istanbul. A nawet wśród niektórych, aby zmienić ją na Islambul, innymi słowy pełen islamu. Różni politycy mieli różne poglądy na ten temat, ale tak naprawdę dopiero w okresie Republiki i Atatürka Mustafy Kemala zdecydowano, że ostatecznie użyją słowa Stambuł, a wszystkie inne nazwy zostaną odrzucone.
Stambuł to bardzo zróżnicowane miejsce i zawsze takie było. Jak możliwe było współistnienie Turków, muzułmanów, Żydów, chrześcijan, nawet prawosławnego patriarchatu tutaj w Konstantynopolu, a następnie w Stambule?
Muslims of Jews, Christians, even Orthodox patriarchate here in Constantinople and then Istanbul.
I would say that
powiedziałbym, że nie jest tak, że islam automatycznie prześladuje i eliminuje inne społeczności, które tu były. Jednak nie sądzę, żebyśmy w ogóle mówili o czymś w rodzaju wielokulturowego ideału. Mówimy o klasie rządzącej, która byłaby Turkami i muzułmanami, oni tworzyliby też armię. Kontrola i podatki były zdecydowanie w ich rękach, ale gospodarka nadal byłaby zdominowana przez Greków i coraz bardziej Ormian. W pewnym momencie istniały ich bardzo duże społeczności, a w niektórych obszarach większość. Powiedzmy, że w XIX wieku słyszałem szacunki, że w Anatolii i samym Stambule 40% populacji było niemuzułmanami. I był pewien rodzaj tolerancji, ale była to tolerancja na pewnych bardzo specyficznych warunkach i powiedziałbym, że historia chrześcijaństwa pod rządami islamu jest zawsze historią pewnego ścierania się. Czasami więcej, a czasami mniej, ale zawsze nie muzułmanie są obywatelami drugiej kategorii. Ale znowu, może nie możemy uznać tego za szokujące, dlatego że taka sama sytuacja miała miejsce w wielu obszarach Europy, gdzie dominowała jedna konkretna religia. Religia, która sprawiała, że jej dominacja była politycznie odczuwalna. Powiedziałbym więc, że nie było pewnego rodzaju pokojowego współistnienia. Zawsze była jasna hierarchia tego, kto był ważny, kto cieszył się łaskami władzy, a kto nie.
A jak to wygląda dzisiaj?
Powiedziałbym, że wielkość greckiej społeczności jest już tak mała, że prawie nie ma znaczenia. Niemniej jednak społeczność grecka czuje się dyskryminowana. To na pewno. Grecy, których tutaj znam, na przykład poszedłem z jednym greckim przyjacielem do raczej islamistycznego obszaru zwanego Fatih Ismail, gdzie to bardzo normalne, że ludzie noszą długie, luźne szaty i turbany, a przynajmniej fezy. Obawiał się tam iść. Mieszka tu całe życie. Urodził się w Stambule, ale nie chciał iść do tego obszaru. Niemniej jednak poszliśmy i powiedziałbym również, że wspólnota grecka stała się już bardzo mała i tak naprawdę tylko dwie instytucje utrzymują ją przy życiu. Jedna to patriarchat, a drugi to szpital, który wciąż jest dość bogaty. Nazywa się Balakle.
Posłuchamy profesora Petera Stara, który odpowie na pytanie Piotra Mateusza Bobołowicza, jak długo mieszka w Istambule.
Mieszkam w Turcji od 2004 roku. Najpierw na Ankarze, potem w Stambule. Stało się tak, ponieważ poślubiłem Turczynkę, kiedy byłem w Anglii. W tym czasie pracowałem na uniwersytecie. Miałem szansę pracować na uniwersytecie w Ankarze i moja ówczesna żona, bo niestety nie jesteśmy już razem, chciała mieszkać w Turcji.
Jak to było po raz pierwszy, kiedy pan tu przybył? Czy Turcja bardzo różni się od Europy, czy nie?
From Europe, or isn't.
Powiedziałbym, że Turcja bardzo różni się od Europy. Nawet jeśli na zewnątrz widać ogromne supermarkety podobne do naszych, a wiele produktów wygląda podobnie, nawyki zakupowe Turków są różne. Bardzo często zamiast patrzeć na to, co jest na wystawie, idą robić zakupy w pasażu. I tam dostaje się inne, lepsze oferty i tym podobne rzeczy. Istnieją różne aspekty tureckiego stylu życia, które są różne. Jeśli chodzi o politykę, kiedy po raz pierwszy przyjechałem, dużo mówiło się o przystąpieniu Turcji do Unii Europejskiej. Ale od tego czasu Turcja stała się krajem znacznie bardziej islamistycznym. Był to czas wczesnego AKP, jak mówią, partia rządząca, Partia Sprawiedliwości i Rozwoju. W tym czasie Partia Sprawiedliwości mówiła, że przystąpią do Unii Europejskiej i że doprowadzą swoje prawa do zgodności z Unią Europejską. Przypuszczam, że nawet w 2004 roku nie wierzyłem, że to się stanie. I tak właśnie się dzieje. To znaczy, władza jest coraz bardziej scentralizowana. I tak jest od lat. To, co Erdogan mówi, dzieje się. W tamtych czasach nie było to takie jasne. Partia rządząca twierdziła, że zaprasza ludzi ze wszystkich punktów politycznego spektrum i byli ludzie dołączający do partii ze strony liberalnej, byli ludzie przyłączający się ze strony nacjonalistycznej. I była jakaś próba, jak się wydaje, zmiany prawa. Pojawiło się na przykład nowe prawo ochrony środowiska w dużym stopniu wzorowane na modelach europejskich. Prawo cywilne, prawo karne, wszystkie one były dostosowywane, ale proces ten został porzucony i naprawdę nie sądzę, aby była wielka wola i być może w Turcji nigdy nie było wystarczającej woli, aby przystąpić do UE.
Is the essence of Turkish mentality.
Jaka jest istota tureckiej mentalności? Jak reagują na te zmiany? Kraj przeszedł z islamistycznego do bardzo nowoczesnego w czasach Atatürka, a teraz znów staje się islamistyczny. Jak Turkowie sobie z tym radzą?
And now it's becoming Islamic and is even Islamist. Again, how do they cope with this?
Generalnie postrzegam islamizm jako część wspólnego świata. Rodzaj polityki tożsamości, która jest pod pewnymi względami nowoczesna. A te ruchy, które można znaleźć w Turcji, jak bractwo muzułmańskie, takie jak salafizm, w żaden sposób nie wyjaśniają w sytuacji religijnej w Turcji, w całej jej złożoności. Imam Hatip, aby spojrzeć na główny nurt islamizmu w Turcji, jest również modernistyczny. Są przeciwni nauczaniu tradycyjnych szkół prawa. Zwykle mają bardzo nowoczesną i raczej upolitycznioną wersję islamu i to jest bardzo nowoczesny ruch, a nie powrót do tradycji.
Jeśli dobrze rozumiem, islamizm jest nowoczesną tendencją islamu.
Z pewnością tak bym powiedział. I to jest coś, co studiowałem, ponieważ spędziłem dużo czasu na Bliskim Wschodzie. Mój świętej pamięci ojciec był inżynierem cywilnym, pracował nad projektami na Bliskim Wschodzie. Nauczyłem się arabskiego i studiowałem historię islamu. I tak, doskonale zdaję sobie sprawę, że nurty myślowe, które naprawdę dominują w nagłówkach gazet, to nurty, które datować można od ludzi takich jak Hassan Albana w Egipcie z połowy XX wieku. Salafizm sięga faktycznie Stambułu i grupy wokół kogoś o imieniu Afkami i jego ucznia, Egipcjanin imieniem Mohamed Abdu. To wszyscy ludzie, którzy próbowali pogodzić stare tradycje islamu ze współczesnym światem. Uważam więc, że islamizm, który można znaleźć w Turcji, charakteryzujący szczególnie kręgi polityczne, jest zjawiskiem nowoczesnym. To nie jest tak tradycjonalistyczne.
why is
dlaczego język turecki jest pisany pismem łacińskim, a nie arabskim?
Not in Arabic script.
Yes, this is very much.
Tak, to głównie dzieło Atatürka Mustafy Kemala. Przeprowadził różne tak zwane rewolucje. Jedna z nich nazywa się Harf Inkilaba. A to oznacza rewolucję literową, w której odrzucili użycie liter arabskich i alfabetu arabskiego i przyjęli alfabet łaciński z jedną lub dwiema adaptacjami. Ma to bardzo silny efekt. Słyszę bardziej konserwatywnych Turków lamentujących nad tym i mówiących, jaka szkoda, że nie mogę odczytać nagrobka mojego dziadka, na przykład ponieważ jest napisany arabskimi literami. I mogę to zrozumieć, ale był to ruch kojarzenia współczesnej Turcji z Europą, a nie z Bliskim Wschodem. Wspomnę również, że innym podawanym powodem było to, że alfabet arabski nie jest tak bogaty w symbole samogłosek, podczas gdy turecki ma wiele samogłosek i nie były one odzwierciedlone w alfabecie arabskim. Tak więc używanie alfabetu łacińskiego przedstawiono jako o wiele bardziej praktyczne.
I suppose I would agree with this argument, but
cóż, przypuszczam, że zgodziłbym się z tym argumentem. Ale czy to oznacza, że Turcy nie uczą się alfabetu arabskiego i języka arabskiego?
Powiedziałbym, że każda rewolucja Atatürka spotkała się z odporem. Wie pan, był ruch oporu nawet odwrócenie tych rewolucji. Kilka lat temu, może to było 5 lub 6 lat temu, rząd zaczął sponsorować nauczanie osmańskiego w każdej szkole, nie tylko w szkołach religijnych. A więc jeśli uczniowie uczą się osmańskiego, uczą się również starego alfabetu. Więc wszystkie te rzeczy się zmieniają. Powiedziałbym, że każda z tych rewolucji, o których wspomniałem o Kemalu Atatürk, zmienia się i ulega erozji.
Powiedział Peter Starr.